Miejskie Sprawy. Każdy poniedziałek o 12.30 na 97.1 FM. Miejskie Sprawy. Najważniejsze tematy dla Zielonej Góry.
Łukasz Brodzik, witam Państwa bardzo serdecznie z Urzędu Marszałkowskiego w sali kolumnowej, a teraz wyszliśmy na chwilę na dwór, na przepiękne, słoneczne popołudnie już i będziemy rozmawiać z panią Honoratą Górną, która jest dyrektorem Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze pierwszego i drugiego stopnia i która również przedstawiała radnym miejskim swoje stanowisko w pewnej sprawie, o tym za chwilę. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
Pani Honorato, przedstawiała pani sytuację Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze, które znajduje się w trzech lokalizacjach, ale to nie jedyny problem, który szkoła muzyczna ma. Dlaczego dziś pani jest na sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego?
Moja wizyta na Sejmiku Województwa Lubuskiego wynika przede wszystkim z sytuacji Państwowej Szkoły Muzycznej i Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia. To placówki kształcenia artystycznego w naszym mieście. Łącznie kształci się w naszych szkołach 420 uczniów pod okiem 65 wspaniałych nauczycieli, muzyków i czynnych artystów. Były plany, które mamy ciągle nadzieję, że będą zrealizowane, mianowicie nowa siedziba tych wszystkich szkół pod nazwą Zespół Państwowych Szkół Muzycznych powinna być umiejscowiona przy ulicy Dzikiej w Zielonej Górze. Natomiast szkoła nie uzyskała dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację tej inwestycji i w związku z tym po prostu postanowiłam, nasze środowisko postanowiło zainteresować tym problemem władze lokalne i władze wojewódzkie, żeby szukać rozwiązań w celu zrealizowania tej inwestycji, bo jest ona dla nas niezbędna.
Zwłaszcza, że do szkoły muzycznej, Państwowej Szkoły Muzycznej uczestniczą nie tylko mieszkańcy Zielonej Góry, ale również mieszkańcy województwa. I druga sprawa to to, że no właśnie, żeby zapewnić tym uczniom godziwe warunki i też naukę w godzinach chociażby normalnych lekcyjnych, to konieczna jest inwestycja w siedzibę. Jak pani ocenia, czy są możliwości Sejmiku Województwa Lubuskiego, aby taką inwestycję przeprowadzić?
Decyzja na pewno będzie należała tutaj do radnych. Mi trudno się na ten temat wypowiadać, natomiast ja widzę pewne możliwości, a mianowicie szkoła w pierwszym momencie realizacji i pozyskiwania środków ubiegała się o fundusze unijne i w związku z taką sytuacją, że ta inwestycja nie miała dodatkowych punktów z tytułu obecności w kontrakcie terytorialnym, o czym, co dla nas też było bardzo dużym zaskoczeniem i nie tylko dla naszej szkoły w Polsce. Zabiegamy o to, żeby szkoła znalazła się w kontrakcie terytorialnym. To na pewno inwestycje wzmocni. Na ten moment są dwa organy prowadzące. Szkołę państwową prowadzi minister kultury i dziedzictwa narodowego. Ogólnokształcącą szkołę muzyczną pierwszego stopnia w Zielonej Górze organem prowadzącym jest miasto Zielona Góra. W związku z tym może byłyby szanse na pozyskanie przynajmniej części środków na sfinansowanie tej inwestycji z funduszy tutaj samorządowych. Będziemy się zastanawiać, jak ten problem rozwiązać, ale jest on palący, ponieważ dzieci przemieszczają się pomiędzy trzema miejscami w mieście, ulicą Aleją Niepodległości, ulicą Chrobrego, ulicą Dziką i warto, żeby ten ogromny potencjał uczniów i nauczycieli w końcu doczekał się jednej siedziby, gdzie dzieci będą mogły się uczyć na miarę XXI wieku i na miarę standardów, które już w Polsce obowiązują. My jesteśmy niestety w tym temacie troszeczkę z tyłu.
No właśnie. Jakie są potrzeby szkoły muzycznej? Na co liczycie przy okazji budowy nowej siedziby? Z czym są obecne kłopoty? Na czym zależy wam, obserwując też inne szkoły, które znajdują się w innych województwach, innych miastach?
Najbardziej palącą potrzebą to jest sala koncertowa. Ponieważ, no powiem kolokwialnie, tak jak żużlowcom potrzebny jest tor żużlowy, pływakom basen, tak muzykowi, który kształci się w tym kierunku, potrzebna jest scena, potrzebna jest odpowiednia akustyka, żeby mógł wykształcić się na zawodowego muzyka. Szkoła Muzyczna Państwowa nie posiada sali koncertowej. To jest skromna aula, zagospodarowana z dwóch pomieszczeń w budynku, który pierwotnie był przeznaczony jako willa mieszkalna. Tam się mieści 70 uczniów, a 70 widowni, tak. Natomiast my mamy w swojej siatce godzin przedmioty obowiązkowe, takie jak orkiestra. Mamy trzy orkiestry wspaniałe w naszej szkole. Orkiestrę symfoniczną, orkiestrę smyczkową, orkiestrę dętą. Te dzieci, członkowie tych orkiestr nie mają możliwości prezentacji swoich dokonań. W związku z tym to jest taka najbardziej paląca potrzeba. No a druga potrzeba to jest to, że obecny stan tych obiektów nasparza nam bardzo wielu problemów organizacyjnych, bo jest ich zdecydowanie za mało, tych klas izb lekcyjnych. Nie ma całego zaplecza, nie ma sal prób, nie ma szatni i etc. Można by wymieniać. Dzieci się przemieszczają między trzema obiektami. To
ale też godziny, tak. Godziny do późnych godzin wieczornych dzieci muszą się uczyć.
Tak, bo szkolnictwo artystyczne jest takim szkolnictwem specyficznym, ponieważ naukę gry na instrumencie podejmuje się w różnym wieku i dlatego zawsze ten przedział wiekowy uczniów jest dość szeroki. My mamy uczniów w wieku od 6 lat aż do 23. W związku z tym uczniowie są w różnym wieku, różnie się kształcą, ale w szkole popołudniowej, właśnie w państwowej szkole, zajęcia odbywają się wtedy, kiedy dzieci kończą zajęcia w swoich macierzystych szkołach ogólnokształcących, czyli my mamy system 6-dniowy tydzień pracy i zajęcia odbywają się do godziny 20. I to, co pan zresztą słusznie powiedział, nasza szkoła muzyczna drugiego stopnia jest placówką, w której mogą kontynuować naukę absolwenci szkół muzycznych pierwszego stopnia z całego województwa. W województwie jest 14 takich szkół pierwszego stopnia. Te dzieci do nas przyjeżdżają i niejednokrotnie na przykład mieszkanka Gubina, czy Międzyrzecza, czy Nowej Soli kończy zajęcia o godzinie 20 i musi wrócić do domu. Także to są warunki, które naprawdę bardzo utrudniają i zniechęcają.
Zapytam tak może konfrontacyjnie. Są drogi, są inwestycje, jest infrastruktura, są inwestycje w to, żeby polepszać i zwiększać miejsca pracy w województwie. W takim razie po co szkoła muzyczna? Dlaczego ona jest tak istotna z państwa punktu widzenia?
Proszę państwa, chyba najlepszą inwestycją jest inwestycja w człowieka, w jego rozwój, w jego wrażliwość. Jeżeli chcemy mieć bezpieczne ulice, jeżeli chcemy mieć pełne sale koncertowe, jeżeli chcemy mieć kulturalne społeczeństwo na miarę Europy i świata, musimy... Góry, oni muszą mieć do czego wrócić, dlatego warto, inaczej nasze środowisko pod względem artystycznym będzie drenowane i będziemy ten potencjał tracić na rzecz innych ośrodków w Polsce.
Ale jeszcze oprócz tego, że szkoła wychowuje, to szkoła odnosi duże sukcesy. Wspominała pani, że nasi absolwenci Zielonogórskiej Szkoły odnoszą duże sukcesy, no nie tylko tu lokalnie na arenie województwa, ale również w kraju.
Tak, lista sukcesów jest ogromna i lista też dokonań absolwentów też ogromna. W tej szkole pierwsze kroki stawiali wybitni młodzi skrzypkowie polscy. Mateusz Makuch, Amelia Maszońska. Można by te nazwiska wymieniać. Jarosław Żołnierczyk. Nie sposób wszystkiego wymienić. Natomiast no, takim faktem potwierdzającym to są coroczne stypendia prezydenta miasta, marszałka województwa, ministra kultury, dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej. Tam zawsze nasza szkoła ma bardzo wielu stypendystów i z tych ogromnych sukcesów się cieszymy. Pomimo tych trudnych warunków, jednak ten talent jest tak ogromny, że udaje się tym uczniom osiągać te sukcesy i dlatego uważam, że zasługujemy wszyscy i uczniowie zasługują na poprawę tych warunków, żeby mogli jeszcze bardziej rozwijać swoje umiejętności.
Jak pani ocenia szansę tych apeli do władz miasta, do władz województwa? Czy jest szansa na to i w jakiej perspektywie na to, by ta szkoła mogła powstać?
Ja myślę bardzo optymistycznie o tym projekcie, bo tajemnica tkwi w ludziach. Jest bardzo dobra atmosfera i wola ze strony pana prezydenta, również pani marszałek. Po moim wystąpieniu spotkałam się z licznymi głosami tutaj wsparcia i żywego zainteresowania problemem. Także myślę optymistycznie. Wszystko jest gotowe do realizacji. Szkoła posiada pełną dokumentację projektową wraz z aktualnymi pozwoleniami na budowę. W związku z tym myślę, że przy dobrej woli i tylko przy znalezieniu środków. Mam nadzieję, że wreszcie ten temat w Zielonej Górze zostanie pozytywnie rozwiązany.
Honorata Górna, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze, była moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Ja dziękuję za pierwszą część i spotykamy się po przerwie muzycznej w części drugiej Miejskich Spraw. Radio Zielona Góra. Witam ponownie, Łukasz Brodzik z Urzędu Marszałkowskiego, sala kolumnowa, trwa sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Radni Koalicji Obywatelskiej złożyli projekt uchwały, stanowiska, apelu Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie poparcia protestu nauczycieli. Jest ze mną pan Sebastian Ciemnoczułowski z klubu Koalicji Obywatelskiej. Witam serdecznie.
No, jesteśmy w takim czasie, gdzie takie wsparcie tego środowiska jest niezbędne, także tu w województwie lubuskim.
Ja przywitam również drugiego gościa. Jest z nami pani Małgorzata Gośniowska-Kola, przewodnicząca Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku.
Dzień dobry państwu.
No właśnie, ten apel poparcia dla nauczycieli, protest nauczycieli wywołany, państwo chcecie go poprzeć. Czy to nie jest taka manifestacja polityczna, trochę dolewanie oliwy do ognia? Samorządy chcą popierać strajk nauczycieli.
No, mówi pan to jak radni opozycji w Sejmiku ze strony PiSu. To nie jest dolewanie oliwy do ognia. To jest takie konkretne poparcie nauczycieli i godności, ich walki o byt tak naprawdę. To jest bardzo trudna sytuacja zarówno dla nich, ale także dla rodziców i dzieci. Dzieci są przed egzaminami jednymi i drugimi. Są bardzo ważne decyzje. Nauczyciele nie czują się zręcznie w tej sytuacji, a my jesteśmy w takim miejscu, gdzie polski rząd podpisał z częścią swojego związku zawodowego jakieś porozumienie, którego ten związek też nie respektuje. Dzisiaj większość nauczycieli, jest to masowy, największy strajk od wielu lat, od 1993 roku, próbują w ten sposób pokazać swoją bardzo trudną sytuację. I to jest strajk tak naprawdę ekonomiczny, a nie polityczny. W samym województwie lubuskim strajkuje ponad 13 tysięcy nauczycieli i ten strajk cieszy się poparciem prawie że 80% nauczycieli, ale także widzimy często takie gesty poparcia ze strony przecież i samych uczniów, ale także rodziców tego strajku. My apelujemy tylko o to, żeby rząd polski, pan premier Morawiecki jak najszybciej zaczął rozmowę z nauczycielami po to, żeby tą sytuację rozwiązać. Rząd ma na dotacje dla krówek, dla świnek, ale nie ma dla nauczycieli, którzy uczą nasze dzieci, wychowują przyszłość naszego narodu. I to jest jedna z ważniejszych grup, jakie powinno być wsparte. Niestety ten rząd woli wspierać inne grupy, a nawet zwierzęta, a nie nauczycieli. I to jest niegodne.
Trwa ożywiona dyskusja. Radni Prawa i Sprawiedliwości przeciwstawiają się temu stanowisku. Dlaczego?
Proszę pana, wtedy, kiedy mamy być odpowiedzialni i głosować i zastanawiać się nad tym, jaka jest sytuacja nauczycieli, to nie można, tak jak tu przed chwileczką powiedział pan radny Ciemnoczołowski, dzielić społeczeństwa. Jeżeli polski rząd buduje gospodarkę, buduje dobrobyt dla wszystkich grup społecznych, a tutaj państwo przed chwileczką słyszeliście o świniach, o krowach, to znaczy, że co to jest? Niedzielenie, to wobec tego proszę powiedzieć rolnikom, że im się te pieniądze nie należą. To są fundusze unijne, więc mieszanie wszystkiego w jednym kotle to już jest polityczny, no hucpa polityczna, tak bym to po prostu powiedziała. Podgrzewanie w tej chwili atmosfery przed świętami, mówienie o tym, że natychmiast, teraz i taka żądaniowość i agresywność w tym stanowisku, to nie jest odpowiedzialne stanowisko, z którego wynika troska. Wszyscy o tym mówimy i wiemy o tym, w jakim położeniu są nauczyciele. Wiemy, że to jest zawód, który wymaga godniejszej płacy. Te zaniedbania są wieloletnie i to przecież jest oczywista sprawa. Ale w tej chwili mówienie o tym, że 1000 złotych teraz i już, no przecież każdy z nas ma budżet domowy, każdy sobie zdaje z tego sprawę. Poza tym bardzo nieuczciwe i nieuprawnione jest takie mówienie o tym, że rząd się tym nie przejmuje. Przecież słyszymy, że pan premier Morawiecki prosił, wzywa o to, żeby takie spotkanie się odbyło w jak najszerszym gronie, żeby uczestniczyli w nim nie tylko nauczyciele, ale rodzice, środowiska eksperckie, bo chcemy, żeby nasi nauczyciele byli dobrze wynagradzani, żeby dobrze nauczyli nasze dzieci, bo sobie zdajemy sprawę, że to jest nasza przyszłość. Każdy z nas dba o to, każdy ma dzieci w różnym wieku i zdajemy sobie z tego sprawę, jakiej rangi to jest zawód, jak odpowiedzialny. Niemniej jednak uważam, że zostawienie dzieci w czasie egzaminów i zrobienie z nich zakładników to jest po prostu niemoralne, nieetyczne i nieuprawnione w żadnym kontekście politycznym. To jest po prostu, tak się nie godzi.
Skoro to nie jest polityczny protest, skoro nie dolewacie do oliwy do ognia, to co chcecie osiągnąć takim apelem, który jest podejmowany znów nie przez wszystkich radnych sejmiku, tylko zapewne przez część z nich?
Ja nie wiem, jak jeszcze głosowania nie było. My zgłosiliśmy jako połączone kluby koalicji w tym sejmiku swoją propozycję stanowiska, na którą właśnie w tej chwili trwa dyskusja merytorycznego stanowiska, a mamy prawo, a nawet obowiązek się odnieść do tych spraw, dlatego że w województwie lubuskim, którego jesteśmy reprezentantami, strajkuje ponad 13 tysięcy nauczycieli. Strajk w tym województwie cieszy się poparciem 80% tych nauczycieli, wielu niezrzeszonych nauczycieli. Argumenty, że ktoś dolewa tutaj do oliwy do ognia, albo że nauczyciele zostawili swoich podopiecznych, jest tak naprawdę policzkiem w stronę nauczycieli, bo zamiast z nimi rozmawiać, zamiast zrozumieć ich trudną sytuację, a oni się dopominali rozmów o swojej sytuacji od ponad pół roku, a w momencie, kiedy są najważniejsze egzaminy dla tych dzieci, rząd nie chce, bo to jest nieprawda, że ktoś chce z nimi rozmawiać. Pan premier Morawiecki wydelegował...
Zaproszenie do okrągłego stołu to nie jest próba rozmowy?
Pan premier Morawiecki wydelegował do rozmów panią byłą premier rządu, która absolutnie panią Szydło była nieskuteczna w tych rozmowach. Podpisała porozumienie z szefem Związków Zawodowych Solidarność, członkiem, radnym PiS-u, przepraszam, w powiecie, które storpedowało to porozumienie, pozostała
radnym część klubu.
Solidarności, radnym klubu. I to jakby pokazuje, jaka jest skuteczność, sprawność tego rządu. Pani Zalewska została gdzieś schowana w kącie, w ogóle nie rozmawia z nauczycielami. To właśnie ona dolewa dzisiaj oliwy do ognia, a ofiarami w tym całym sporze są rzeczywiście dzieci, bo nie mogą dzisiaj przystąpić do najważniejszych egzaminów w swoim życiu. I tu nikt nie upolitycznia tego stanowiska. My wspieramy, jakby apelujemy w sposób wyważony, żeby to premier tego rządu sam osobiście wziął na siebie ciężar rozmów z tą ważną grupą zawodową.
I pytanie do pani przewodniczącej, czy takie apele mają sens, czy one rozwiążą problem, czy one pomogą w rozwiązaniu problemu?
Dziękuję państwu. Przepraszam, bo muszę...
Takie apele i ta wypowiedź pana radnego Ciemnoczołowskiego absolutnie temu nie służy. Wtedy wiemy, kiedy jest pole do dyskusji, kiedy jest rozmowa, kiedy każda ze stron może przedstawić swoją argumentację, to rozumiemy, że wtedy jest odpowiedzialność i jest temu jakiś cel nadrzędny. Dzisiaj radni koalicji Platformy Obywatelskiej, PSL-u, SLD przygotowali apel. Jaki on będzie miał znaczenie, proszę państwa, w skali tego, co się dzieje? Przecież to jest polityka i mówimy o tym, żeby się nad tym spokojnie, chociażby, żeby wypracować wspólne stanowisko, konkretne działania. Nie ma na to zgody. Proszę państwa, my jesteśmy w mniejszości. Apelujemy o rozsądek i o spokój, bo uważam, że właśnie taka atmosfera spokojna i rozmowy prowadzi do dobrego celu.
Małgorzata Gośniowska-Kola, przewodnicząca Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, była moim państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Był z nami również Sebastian Czemnioczołowski, radny Koalicji Obywatelskiej. Ja państwu również dziękuję za dzisiejsze miejskie sprawy. Do usłyszenia. Radio Zielona.